10 minut po 13 na zegarze w studiu Słupsk nasz ekspert prawa pracy Witold Polkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj mamy obiecany temat dla słuchaczy, ale zanim to mamy też dobre wiadomości.
Tak, no zwykle zaczynamy od dobrych.
Absolutnie.
Dobrą wiadomością tak naprawdę jest to, że ktoś nas wysłuchał. Jak 3 lata temu albo trochę więcej nawet mówiliśmy o tym, że rozporządzenie odpowiedniego ministra, które ustalało kilometrówki, zapomniało, że istnieją samochody elektryczne. Mówię specjalnie rozporządzenie zapomniało, żeby nie drażnić jakiegoś urzędnika państwowego, który to pewnie sam to firmował swoim nazwiskiem, ale nieważne. Rozporządzenie zapomniało o istnieniu samochodów elektrycznych i przez to przez ostatnie lata właściciele samochodów elektrycznych nie mogli w ogóle rozliczać kilometrówek, czyli zwrotu kosztów podróży za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, bo w rozporządzeniu było napisane, że potrzebna jest do tego pojemność, powyżej jakiejś pojemności była jakaś kwota, poniżej jakiejś pojemności była jakaś kwota, a elektryki pojemności nie mają.
No
w związku z powyższym, zdaniem organów skarbowych, nie należy im się żadna kilometrówka, bo nie mają pojemności w myśl przepisów. I z tegośmy się nabijali, zdaje się, że 3 lata temu chyba, albo trochę więcej. W związku z tym mamy dobrą wiadomość. Nareszcie Ministerstwo, chyba Infrastruktury, ale nie jestem 100% przekonany.
Ministerstwo Infrastruktury, to ja mówię z całą pewnością.
Ministerstwo Infrastruktury wydało z siebie... nie chcę mówić wydaliło, ale wydało z siebie taki projekt rozporządzenia, prawda, który to uwzględnia, że istnieją...
Ja bym powiedziała nowelizacji przepisów.
Dobrze, niech będzie. No, w każdym razie doprowadza do sytuacji, że te elektryki zaczną istnieć w przestrzeni publicznej, że jednak się pogodziło z tym, że takie samochody istnieją i ludziom, którzy ich używają do celów służbowych, należy się jakiś zwrot kosztów używania, ale to rozporządzenie podchodzi już na poważnie, mówimy, to rozporządzenie podchodzi troszeczkę inaczej do całego systemu, bo ustawodawca wziął, czy projektodawca wziął na siebie określenie, że koszty użytkowania samochodu elektrycznego są jednak niższe niż koszty używania samochodu diesla czy benzynowego. W związku z powyższym kilometrówkę uzależniono od tego, jaka jest moc samochodu wyrażona w watach. Ja nie wiem, czy ja potrafię powiedzieć, ile mój samochód ma w watach mocy, ale pewnie gdzieś tam w dowodzie rejestracyjnym to mam. W związku z tym to jest po pierwsze, ale ta moc jest jak gdyby wspólnym mianownikiem dla samochodów elektrycznych i samochodów na paliwa różne inne, tak ładnie powiem.
Bo
to są jeszcze wodorowe, bo to są jeszcze inne paliwa w związku z tym.
Tak.
Jak będą na wodę, to też będą, w związku z powyższym też to będzie się łapało wszystko, w związku z tym ta moc, ale jednocześnie inny jest koszt utrzymania, czy koszt jednego kilometra samochodu elektrycznego, a inny na paliwo tradycyjne, w związku z tym no, są inne stawki kilometrówki. Nie wiem, kiedy to będzie wprowadzone w życie. Próba wyszukania przeze mnie czegoś takiego w internecie spełzła na niczym, bo znalazłem odpowiedź, że jak będzie się zmieniała ustawa, to dopiero wtedy wyjdzie to nowe rozporządzenie, a kiedy się będzie zmieniała ustawa, nikt nie wie. Trzeba pytać o to. Nie wiadomo kogo tak naprawdę, bo projekt ustawy jest.
Projekt ustawy
myślę, że to jeszcze w tym roku będzie, bo to jest jednak dla ludzi ta zmiana podwyższa kilometrówkę dla tych wszystkich, którzy mają samochody konwencjonalne. W związku z tym jest bardzo duża grupa ludzi zainteresowanych, a jednocześnie pracodawcy nie muszą stosować, pracodawcy pozabudżetowi oczywiście, nie muszą stosować tych stawek, mogą stosować stawki mniejsze, jeżeli uważają, że ich tylko na tyle stać, w związku z powyższym pracownik nie musi korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych i to wszystko jakoś jest w konsensusie robione, także nie ma tutaj takiego poszkodowanego. Czyli dla wszystkich jest to dobra wiadomość.
Tak, i ja muszę powiedzieć na koniec, dodać, że jak informuje dziennik Gazeta Prawna, prace legislacyjne są już zaawansowane. Projektem zajął się Stały Komitet Rady Ministrów.
Nie wiem, co to znaczy zaawansowane prace legislacyjne. To znaczy, ktoś usiadł i napisał i doszedł do połowy, tak?
I czyta.
Czyta to, co napisał?
No na przykład.
Na przykład. No dobrze. Zostańmy na tym. Nie rozwijajmy tematu. Ja mam nadzieję, że każdy czyta to, co napisał, ale no może niekoniecznie. Legislatorzy to jest specjalna grupa ludzi, od razu mówię, to jest cały przedmiot na studiach i to są wyspecjalizowani prawnicy w pisaniu jednoznacznym przepisów.
Może nie czytają tego, co napisali.
Nie, oni wielokrotnie czytają to, co napisali pod różnym kątem, jak to można było inaczej zinterpretować. Cała sztuka legislacji polega na tym, żeby to interpretować jednoznacznie. W związku z tym ja cenię sobie tych ludzi, nie będę z nich żartował, cenię sobie tych ludzi,
naprawdę?
Bo to są naprawdę specjalni prawnicy, którzy są specjalnie wykształceni w tym kierunku i są bardzo cenni na rynku, mówię od razu. Oni naprawdę ich się poszukuje. Nie chodzi o to, że oni dobrze zarabiają, bo najlepiej zarabiają
mówię,
ci,
mało
co...
ich.
Mało ich jest, mało się ludzi specjalizuje w tym kierunku, są bardzo poszukiwani, szczególnie przez urzędy, wszędzie tam, gdzie się tworzy przepisy i no, mają lepiej niż inne grupy prawników pracujące w tym samym urzędzie.
No to ja już tak to zostawiam, a chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz o zadaniowym czasie pracy. Co to za twór, czym on jest?
Zadaniowy czas pracy został dopuszczony. No, wrócimy do tego, że kodeks pracy powstał w okresie wczesnego Gierka, w związku z tym odzwierciedlał tamte stosunki, prawda, społeczne, jakie były, czyli byli kapitaliści, byli robotnicy, ci robotnicy byli właścicielami tego, co ci kapitaliści później, prawda, tym zarządzali i tak dalej, i tak dalej. Znamy ten system, pamiętamy, przynajmniej większość naszych słuchaczy pamięta, jak to działało albo się uczyło o tym w szkołach.
No tak.
W związku z tym z tego okresu mamy kodeks pracy. I jak gdyby ktoś doszedł do wniosku, że przecież umowa o pracę może być skonstruowana inaczej. Niekoniecznie tak, że ja pracuję od 7 do 15 albo w jakichś innych wyznaczonych godzinach i miejscu, bo może być skonstruowana w ten sposób, że ja mam do wykonania jakieś zadanie i nikt nie będzie mi mówił, w ile czasu ja mam to zadanie wykonać. Po prostu ja mam wykonać to zadanie, a umawiamy się wcześniej, że ono jest wykonalne w takim, a nie w innym czasie. I jeżeli to zadanie jest określone, wrócimy do tego, jeżeli to zadanie jest określone w jakimś porozumieniu, prawda, a system zadaniowego czasu pracy może być wprowadzony w firmie na podstawie albo uzgodnień w umowie o pracę, albo odpowiednich regulaminów, no to wtedy wszystko w porządku, dostaję zadanie do wykonania, nie rozliczam się z czasu jego wykonania, nikogo nie obchodzi, czy ja je wykonuję od 7 do 12, czy od 21 do 23, działam w zakresie swojego zadania, wykonuję je, rozliczam się z przekazanej mi pracy i ona jest przyjęta przez pracodawcę i umawiamy się, że to jest pełny etat albo pół etatu, tak jak to zadanie zostało wcześniej odpowiednio wycenione.
A jak to się ma do odbierania dni wolnych na przykład za dodatkową pracę w weekend?
I teraz, najpierw zacznijmy do tego, że umawiamy się, że zadanie ma być wykonane. No zakładam, że zadanie jest ściśle określone, ono musi być określone i spisane, żebyśmy mieli jasność, jakie to jest zadanie do wykonania. I przyjmujemy razem, że to zadanie wypełnia mi pełen etat, prawda? Albo 3/4 etatu, albo pół etatu, w zależności od tego, jak jesteśmy zatrudnieni. Ale spisane jest to zadanie, wyraźnie spisane jest to zadanie i wyraźnie spisane jest, czy to jest cały etat, czy to jest pół etatu, czy 1/3 etatu. Jeżeli do tego zadania dojdzie coś dodatkowego, to znaczy, że to jest więcej, niż ja się umówiłem na cały etat, prawda? W związku z tym, jeżeli ja się umówiłem na zadanie, że wykonuję coś, trudno, nie przychodzi mi teraz nic do głowy, ale że ja wykonuję coś na to zadanie, na tym zadaniu, prawda, a dostaję drugie dodatkowe zadanie, to ja jak gdyby pracuję ponad ten etat, na który się umówiłem na pierwszym zadaniu i mam to dodatkowe, zlecone prace, które powinny być traktowane jako prace w godzinach nadliczbowych, no bo przecież te pierwsze wypełniają mi pełny etat. I teraz, skoro ja się umówiłem z pracodawcą, to ta umowa musi istnieć. W związku z tym musi istnieć zadanie do wykonania. Nie wystarczy powiedzieć, że na stanowisku kierowcy, prawda, jest zadanie do wykonania polegające na tym, żeby przyjechać stąd dotąd, prawda? Nie wystarczy powiedzieć. Musi być powiedzone wyraźnie, jaką trasę, ile razy mam pokonywać, prawda, gdzie się mam zatrzymywać i tak dalej, i tak dalej. I musi być porozumienie między pracodawcą i pracownikiem, że to jest wykonalne w tym czasie, na który żeśmy się umówili. Bo bardzo często jest tak, że pracodawca daje zadanie, pracownik zgadza się na to zadanie, a później wychodzi na to, że ono jest niewykonalne w czasie 8 czy 10 godzin.
No tak.
W związku z powyższym...
Albo bywa jeszcze tak, że pracownik ma określone zadania w pracy, ale właśnie dochodzą kolejne.
Ale to jest inna sytuacja. Najpierw jesteśmy w tej sytuacji, kiedy ja mam zadanie, doszliśmy do wniosku, że ono jest wykonalne w pełny etat i później w praktyce okazuje się, że ono jest niewykonalne w pełny etat. Wtedy pracownik powinien się zwrócić do swojego pracodawcy z odpowiednim pismem, że to zadanie jest niewykonalne i na nowo przeprowadzić negocjacje dotyczące wymiaru etatu albo wymiaru tego zadania. A jeżeli dochodzi dodatkowe zadanie, to jest inna sytuacja. Powinien od razu pracodawca wystąpić do mnie, czy w ramach zadaniowego czasu pracy zrobi jeszcze dodatkowe zadanie, bo mogę nie chcieć. Prawda? Jeżeli będę robił to dodatkowe zadanie zlecone dla mnie, to jak ono będzie rekompensowane, jeśli chodzi o czas? Przy zadaniowym czasie pracy nie ewidencjonuje się czasu jego wykonania, bo strony się umówiły, że ono jest wykonalne w ramach pół czy całego etatu. W związku z tym nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie godzinowym. Natomiast jest obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy w zakresie dni wykonywania pracy. W związku z tym, jeżeli wyjdzie na to, że moje zadanie, które ja powinienem realizować od poniedziałku do piątku, jest stale realizowane również w soboty, na przykład sklepy, które powinny być otwarte również w soboty i to zadanie, które ja dostałem do wykonania od poniedziałku do piątku, musi być realizowane również w sobotę, bo inaczej ta placówka nie będzie czynna, a mam z innego miejsca napisane, że musi być czynna. No to jest to podstawa do tego, żeby żądać godzin nadliczbowych. Ale Ponieważ nie prowadzi się ewidencji, w związku z tym ciężar dowodu, że to zadanie nie jest wykonalne przez pracownika w tym czasie, albo że zadanie dodatkowe nie wypełniało mi luk w tym poprzednim systemie, prawda, gdzie ja się zgadzałem i miałem wolne, tylko jest to jednak ponad tą normę czasu pracy, na którą ja się umówiłem, ciężar dowodu spoczywa na pracowniku. Czyli pracownik musi prowadzić sobie ewidencję, ile czasu wykonywał tą pracę, ewentualnie ewidencję wtórne, jeżeli ta praca polega na tym, że ja coś robię w internecie, prawda, albo gdzieś robię, no to przecież widać wyraźnie, ile ja siedziałem przy komputerze. Mhm. Ja się spotkałem z taką sytuacją, kiedy pracownik miał, serwisant miał za zadanie obsłużyć ileś tam punktów serwis, do serwisowania w ciągu dnia i było napisane w jego zadaniu do wykonania, ile on ma zrobić, jak gdyby tych serwisowych napraw, wizyt, nie wiem jak to określić.
No punktów, prawda? Powiedzmy.
I pracownik wyjeżdżał rano o godzinie 7 rano i się tankował i przyjeżdżał o godzinie 20-21 i odstawiał samochód na parking strzeżony, bo tak odstawiał. I pracownik zaskarżył swoją firmę i pokazał wyraźnie, że no ja to pracowałem codziennie po 11-12 godzin. Mam takie, a nie inne dowody na to. Rano wyjeżdżałem, bo tankowałem samochód. Mhm. Byłem u poszczególnych serwisantów, oni mi kwitowali, że ja byłem u nich, w związku z tym mam ewidencję, że zrobiłem swoją robotę, a jednocześnie mam, kiedy odstawiałem samochód na parking i to było codziennie, stale, w dłuższym okresie czasu, a nie okazjonalne przez tydzień. I sąd uwierzył pracownikowi tutaj, wziął jego ewidencję czasu pracy. Pracownik dostał kilkadziesiąt tysięcy wyrównania za jeden rok pracy, który właśnie pracował w systemie, który przekraczał możliwości jego wykonania w normalnym czasie. Ciężar dowody spoczywał na pracowniku. Sąd się wypowiadał, jak to wyglądało. Pracodawca oczywiście nie chciał dobrowolnie dojść do zgody tutaj z pracownikiem, że jakieś zadanie jest niewykonalne, albo że mu dołożono jeszcze jakieś punkty serwisowe, prawda, w których on musiał być. W związku z powyższym sąd tutaj bardzo ładnie się zachował tutaj. No dopuścił dowody. Dopuścił dowody, to uznał te dowody w postępowaniu. Na tej podstawie jakiś biegły wyliczył jakieś wynagrodzenie i to wynagrodzenie zostało zasądzone.
No dobrze, a tu było pytanie też od słuchacza. Czy jeśli on w zadaniowym czasie pracy pracuje po 5 dni w tygodniu, średnio 8-10 godzin i dostaje jeszcze zlecenie na pracę w sobotę, to czy mu się należy dzień wolny za tą sobotę?
To znaczy, jemu się należy wynagrodzenie dodatkowe za tą sobotę, bo to sobota jest w nadgodzinach. Mhm. Proszę pamiętać, że my mamy 3 normy czasu pracy. Mhm. Jedną normę to jest ilość godzin dziennie pracy, która normalnie jest 8. Drugą normę to jest ilość godzin pracy w okresie rozliczeniowym. Tutaj nie ma zastosowania, bo nie prowadzę ewidencji. I trzecia norma to jest ilość dni pracy w tygodniu, albo rozumiemy tydzień przez dni pracy w okresie rozliczeniowym. I jeżeli ja tą trzecią normę przekraczam, bo stale muszę przychodzić w sobotę do pracy, bo akurat tak to wynika, to jest kazus Biedronki, która kiedyś dawno, dawno temu kazała swoim kierownikom przychodzić w sobotę do pracy i otwierać sklep. To było w 2000 latach chyba, na samym początku. I ktoś, kto zaskarżył to do sądu, wygrał w sądzie, bo sąd doszedł do wniosku, że zadanie jest zrobione niewykonalnie. To wprawdzie nie był zadaniowy czas pracy, ale czas pracy nienormowany dla stanowisk kierowniczych, troszeczkę inny system czasu pracy, ale sposób myślenia był ten sam. Ustaliliście zadanie jako pracodawca, które jest niewykonalne w 5 dni, trzeba było 6 dnia przychodzić do pracy, w związku z tym to jest praca w nadgodzinach. I jeżeli nie dostanę dnia wolnego w tygodniu za to, a dniem wolnym w tygodniu przy zadaniowym czasie pracy jest bardzo ciężko.
To prawda.
W związku z tym nie da się. Ale podsumowując, co musi być? Nie może być napisane w umowie o pracę zadaniowy czas pracy bez określenia zadania. Nie może być napisane w jakimkolwiek regulaminie, że stanowisko portiera albo jakiekolwiek inne jest, prawda, w zadaniowym czasie pracy, bo jeszcze trzeba to zadanie określić. Nie tylko zrobić grupę stanowisk, które pracują w zadaniowym czasie pracy, ale indywidualne zadanie musi być określone i to zadanie musi być przyjęte przez drugą stronę w jakiejkolwiek formie. Dorozumianej albo w formie umowy o pracę, albo aneksu do umowy, albo spisanej. W każdym razie ono musi być przyjęte. To jest umowa między dwoma stronami na realizację zadania w ramach zadaniowego czasu pracy. To jest takie trochę odstępstwo od tej kodeksowej zasady, że pracownik to nie odpowiada za to, co robi i pracuje tylko i wyłącznie odtąd dotąd, przekazując swoje umiejętności do dyspozycji pracodawcy, a pracodawca ma zorganizować mu czas pracy.
No tak.
Jest to odstępstwo tej głównej zasady socjalistycznej kodeksowej, która to w kodeksie pracy się przebija wszędzie. W związku z tym jest to system, który powoduje dużo niedomówień, dużo trudności i skarg po stronie pracowników, a po stronie pracodawców chęć wykorzystania swojej dominującej pozycji tutaj.
No i proszę uprzejmie, ja mam nadzieję, że my mamy jasność.
Ja mogę długo na ten temat różnych przykładów, prawda, pokazywać, kiedy to pracodawcy nadużywali, ale i pracownicy też potrafią czasami nadużywać tego systemu, bo to zadanie się okaże zbyt małe, pracodawca widzi, że to zadanie jest zbyt małe, albo pracownik jest za dobry i bardzo szybko sobie radzi i w zasadzie wszystko wykonuje w 3 godziny, a bierze pieniądze za 8, w związku z tym może mu można coś dołożyć, ale to dołożenie wymaga uzgodnienia z pracownikiem, a nie arbitralnie, prawda, ja ci dokładam, bo ty masz za dużo czasu.
Ale przepraszam bardzo, w Polsce funkcjonowała taka zasada, tak, że coś, co bierzemy w zasadzie, zastępstwie albo na chwilę, na ten tymczas tak zwany, nagle wchodzi w zakres naszych obowiązków, niepisany zakres naszych obowiązków, w efekcie mamy tej pracy zdecydowanie więcej.
Bo jest taka zasada, ale to już normalnego czasu pracy, a nie zadaniowego, że jeżeli pracownik się wyrabia, to dokładamy mu aż dotąd, aż się przestanie wyrabiać. W związku z tym, skoro się przestał wyrabiać, to trzeba mu trochę zdjąć i będzie szczęśliwy. A jeżeli się cały czas wyrabia, to może mu dokładać aż do momentu, dopóki nie przestanie, albo się zwolni z pracy.
Pan Witold się uśmiecha na szczęście, drodzy Państwo, w tej sytuacji, ale rzeczywiście dbajcie o siebie, czytajcie umowy. Jeśli pracodawca dokłada Wam zadań przy zadaniowym czasie pracy, no to muszą Państwo ponegocjować odrobinę, ale też...
Albo poszukać normalnego pracodawcy, który nie wykorzystuje swojej dominującej pozycji. Proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, czyli pracę dla ludzi, którzy się nadają jak gdyby do tego systemu, to tej pracy jest dużo.
Tak Pan uważa?
Ja myślę, może poza małymi miastami, gdzie rzeczywiście jest troszeczkę inaczej, to w tych większych miastach, a można dojechać do większego miasta albo pracować zdalnie, w związku z tym w takiej sytuacji tą pracę można znaleźć.
No to optymistycznie.
Popatrzmy na informatyków, których stale brakuje, popatrzmy na ludzi, którzy pracują stale na zdalnym, że tak powiem, w związku z tym siedzą w domu i wykonują jakąś pracę przed ekranem komputera i oni mogą sobie znaleźć pracę, jak nie w Warszawie, to w Luksemburgu, wszystko jedno, bo on będzie miał po prostu dobrą pracę i koniec.
Ja myślę, że tu dzisiaj postawimy kropkę. Witold Polkowski, specjalista prawa pracy, Joanna Merecka-Łotysz. Kłaniamy się. Do usłyszenia.